Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nowi współcześni politycy tak bardzo boją się dawno zmarłych konserwatystów? Świat polityki radykalizuje się i nie bierze jeńców. Konserwatyzm, jak wcześniej wolność, liberalizm, podzielił los wielu niegdyś nośnych wartości i paradygmatów moralnych, na jakich zbudowany został ład polityczny drugiej połowy XX wieku. Demonizowany przez soclewicę i zradykalizowany przez nową prawicę, konserwatyzm stał się zaprzeczeniem własnego moralnego oblicza. Faszyzm, populizm, nie wiem, z czym jeszcze wam się dzisiaj kojarzy konserwatyzm? Z brutalizacją obyczajów, z rewolucją, o ironio, z rewolucyjnymi metodami wywracania porządku społecznego. Wszystko, czym nigdy nie bił i z czym zmagał się konserwatyzm. Konserwatyzm powstał jako odpowiedź na szaleństwo rewolucji francuskiej, która odwracała naturalny porządek rzeczy i pławiąc się przy tym nie tylko we krwi, ale też we własnym ahistoryzmie, przekonaniu, że warunkiem postępu jest burzenie zastanego porządku społecznego. W 1790 roku, dokładnie w rocznicę spalenia Bastylii, irlandzki filozof Edmund Burke opublikował Rozważania o rewolucji francuskiej. Przenikliwy tekst, pisany w formie listu, i to tak naprawdę dzisiaj jest punkt odniesienia dla wszystkich konserwatystów. Burke przepowiadał tam katastrofalne skutki rewolucji. Nie tylko dla żyjących, ale też dla kolejnych pokoleń, które będą dorastały w przekonaniu, że depcząc przeszłość, można stworzyć przyszłość, budować nowy ład społeczny w oparciu o mrzonki, stawiać gmach na nieprawdziwych, abstrakcyjnych fundamentach ideowych. I jak pisał Burke, po co dyskutować o abstrakcyjnym prawie człowieka do jedzenia czy do opieki medycznej? Zapytajmy raczej, jak je ludziom zapewnić i potem jak je administrować, jak nimi administrować. Na pomoc w związku z tym radzę wezwać rolnika i lekarza, a nie profesora. Burke znowu zyskuje na aktualności, nawet nie za sprawą rozpalonych głów nowej, bojowo nastawionej lewicy czy prawicy, ale ich wizji. Wizji abstrahujących od historycznych doświadczeń i co gorsza powtarzających wszystkie te same błędy. Te błędy, które po wielokroć doprowadziły nas do granic katastrofy. Mrzonki o unikalnym dobrobycie socjalnym zbudowanym na redystrybucji. Polski, jedyny, unikalny w historii model dobrobytu. Ten oczywiście stworzony przez premiera Morawieckiego. Albo Europa jako jedyna kraina na świecie bez emisji dwutlenku węgla. Za grosz pokory i konserwatywnej, historycznej refleksji. Brytyjski filozof, przedstawiciel usychającej współczesnej myśli konserwatywnej, Sir Roger Scruton, w książce Co znaczy być konserwatystą, pisał, że konserwatyzm nie wyraża się w maksymach, formułach czy celach. Jest aparatem poznawczym, a nie ideologią. Jego istota jest niewyrażalna, jeżeli już zostanie, to pod przymusem, pisał Scruton, wyartykułowana z domieszką sceptycyzmu, którego tak brakuje w dzisiejszym dyskursie politycznym, traktującym debatę bardziej jak linię frontu niż swoiste przeciąganie liny, ostrożne stawianie kroków w poszukiwaniu mocnego punktu oparcia w faktach i historycznych argumentach, a nie histerycznej, plemiennej zawiści skupionej na zero-jedynkowych, radykalnych rozwiązaniach. Burke spostrzegał rewolucję jako porażkę ludzkości i jej myśli, jej świadomości. Jak to nazwał, śmierć małych oddziałów, little platoons, czyli zerwanie więzów społecznych wyznaczonych przez rodzinę, kościół, szkołę, lokalne społeczności, naród. Wszystko to, co stanowi o ciągłości duchowej i instytucjonalnej, co pozwala przetrwać nam, ludzkości, te trudne okresy i pacyfikować radykalne nastroje. Pierwszą zasadą jest, pisał, przywiązanie do tradycyjnego podziału. Chodzi o rozpisanie i przestrzeganie ról w społeczeństwie. I potem, pisał dalej, pokochanie małego oddziału, do którego należymy w tym społeczeństwie. Niestety te Małe oddziały, little platoons, jak pisał oryginalnie, są dziś zakładnikiem gry politycznej, która z upadkiem tradycyjnych partii politycznych niezdolnych do radzenia sobie z demografią, z zapaścią ekonomiczną, z pauperyzacją czy kryzysem instytucji demokratycznych, zaczęły się gwałtownie radykalizować. Przenosić ideową debatę na ten wygodniejszy grunt, czyli łapanie się za słówka, wytykanie słabości ducha, rozwiązłości. Jednym słowem, tabloidyzacja polityki. Zamiast różnic programowych mamy emocje, a zamiast reform systemowych mamy podarunki socjalne na przykład. Zamiast klarownej strategii rozwoju mamy odległe i coraz bardziej abstrakcyjne wizje zawieszone w historycznej próżni, zawieszone w historycznej próżni. W politologii ma to swoją nazwę. Rivalry of similarities. Rywalizacja podobieństw. Im mniejsze są programowe różnice między partiami, tym krwawsza staje się polityka. Bardziej zacietrzewieni, mniej miejsca mamy na kompromis. W swoim zero-jedynkowym świecie progresiści zakwalifikowali konserwatyzm jako odnogę faszyzmu. Prawica z kolei, widząc niechętny stosunek filozofów do ludycznych uproszczeń, do historycznego patosu, nadmiernego władztwa państwa, po prostu ukradła słowo. Tak jak lewica ukradła liberalizm, prawica ukradła konserwatyzm. Ta nowa prawica odarła konserwatyzm z jego filozoficznej formy i sprowadziła do marketingowego narzędzia ocieplania swojego wizerunku pomnikami narodowymi, symbolami, wszystko to podlewane martyrologicznym sosem. Tam, gdzie doświadczenia historyczne nie pasują do mocarnego wizerunku partii, tam prawica, mieniąca się konserwatystami, neguje po prostu historię. Klasyk już to debata o wybuchu wojny w 1939 roku, czy ta o powstaniu warszawskim, które przy całym heroizmie uczestników otoczone było wstydliwymi kartami głupoty niektórych dowódców, ale najmniejsza próba dyskusji, szukania odpowiedzi dla współczesnych, jakiejś analogii, refleksji, kończy się atakiem urażonej dumy. Swoją drogą, ta duma, pycha, krocząca przed rozsądkiem, to jedna z tych cech, które łączy całą nową prawicę w całej już chyba Europie. Duma nie pozwala Hiszpanom z partii Vox do uznania zbrodni Franco. Nie pozwala Marie Le Pen do zmycia hańby po rządzie Vichy. Salviniemu we Włoszech do potępienia Mussoliniego. Rok temu, bo to sobie nawet wynotowałem, podczas wiecu Santiago Abascal, to jest jeden z liderów, główny lider Vox, przysięgał wyborcom w Hiszpanii, że lewicy nigdy nie uda nam się zawstydzić tym, co zasługuje tylko na dumę. Nie pozwolimy się obrażać. Jesteśmy dumni. Tej manifestowanie uraz i podkreślanie moralnych krzyw narodu stało się znakiem rozpoznawczym właściwie dla tych wszystkich nowych nurtów politycznych i na lewicy, i na prawicy. To, co u człowieka może być tylko ułomnością charakteru, w politycznym wydaniu oznacza coś więcej. Wprowadzenie na przykład politycznie poprawnej cenzury, cenzurowanie prac naukowych, szykanowanie niepoprawnych mediów, czy lewicowy terror na uczelniach i ściganie mowy nienawiści. To na lewicy. A na prawicy przewrażliwienie na punkcie dumy i narodowych symbolów. Coraz częściej trafiają na to na sale sądowe. Czy wpisywane jest nawet do ustaw o ochronie narodowej dumy, zamiast bronić się argumentami w przestrzeni medialnej. Progresywny koncept przywrócenia emisji CO2 do poziomu z epoki preindustrialnej. To jest książkowy przykład. Nie tylko braku historycznej refleksji, ale też zagłuszania krytyków ostracyzmem czy rozprawami sądowymi. Swoją drogą, tak na zdrowy rozum. Powrót do XVIII-wiecznego konceptu świata. Demontaż przemysłu, koniec samolotów, samochodów spalinowych, drastyczne ograniczenie spożycia mięsa i oczywiście GMO. Co by to oznaczało dla biednych regionów świata, cudem wyrwanych z epoki głodu? Dla ochrony zdrowia, dla ekonomii, że już nie wspomnę o konieczności podjęcia bliżej niejasnych kroków dla zminimalizowania efektu ośmiokrotnie większej dziś populacji. Tylko brak historycznej refleksji może skłaniać do snucia podobnych wizji przyszłości. Co o wyrzeczeniach w imię przyszłych pokoleń mówili dawno zmarli filozofowie? Ojciec XVIII-wiecznego konserwatywnego liberalizmu Jeremy Bentham w Pryncypiach Moralności pisał: czy można pojąć, że są ludzie tak nierozumni, że wolą człowieka, którego nie ma, od tego, który jest, i prześladują żyjących pod pozorem torowania drogi do szczęścia tym, co jeszcze się nie narodzili i może nigdy się nie narodzą? XVIII wiek. Wbrew temu, co progresiści mówią czy wmawiają dziś konserwatystom o ich patologicznej niechęci do zmian, autorzy, jak Edmund Burke chociażby, uważali zmiany ustrojowe za nieodłączny, stały element cywilizacji, który jest wypadkową konfliktu pokoleń. To po prostu musi się dziać. Konserwatyści uważali, że ewolucyjne zmiany są konieczne. Są takim parasolem ochronnym ludzkości, z jednej strony przed gnuśnieniem i wygnięciem gatunku, z drugiej strony przed akumulacją napięć i rewolucją. Rewolucją, która okrada nas z doświadczeń i naraża na popełnianie w kółko tych samych błędów. Na dłuższą metę popełnianie tych samych błędów oznacza cofanie się, a nie rozwój. Chciałbym, żeby to teraz tam wybrzmiało. Żeby wybrzmiało to w uszach współczesnych demiurgów naszego szalonego dziesięciolecia, że konserwatyzm, a nie rewolucja, jest gwarantem zmian, mądrych zmian. Postęp musi być konserwatywny, jeżeli ma być postępem, a nie cofaniem się czy degeneracją. W swoim oryginalnym rozumieniu konserwatyzm zakładał, że politykę państw determinują właśnie doświadczenia. Historia, kultura, tradycja, no może jeszcze też pamięć ekonomiczna, ale w żadnym wypadku polityka nie miała być narzędziem do forsowania zmian kulturowych czy obyczajowych, jak ją instrumentalnie w tej chwili traktują współcześni progresywni liberałowie z jednej strony i nowa wojująca prawica z drugiej. Stąd na przykład współcześni konserwatyści jak Sir Roger Scruton, pytani o małżeństwa homoseksualne, uznają walkę praw gejów, ale już nie prawo do małżeństwa. Dopuszczając małżeństwo homoseksualne, pozbawiamy małżeństwo jego społecznego znaczenia. Przestaje być ono tym, czym było do tej pory, a mianowicie związkiem różnych płci i błogosławieństwem udzielanym przez żyjących nienarodzonym. Presja na małżeństwa homoseksualne jest zatem samobójcza. Scruton w genderyzmie i lewicowej mantrze wojny tożsamości widzi powtórkę z marksistowskiej wojny klas. Zamiast stosunku do środków produkcji, który u Marksa miał kształtować świadomość polityczną, genderyzm zakłada, że teraz płeć będzie kształtować świadomość. Podobnie jak pokrewna jej zresztą ideologia LGBT, która zakłada, że istotą konfliktów społecznych jest manifestowanie odmienności seksualnych. Marx w nowej odsłonie. Pamiętacie? Te same błędy w kółko powtarzane. Genderyzm, klimatyzm, globalizm, każda z tych lewicowych nowalijek dąży do instytucjonalnego uregulowania naszego życia. Zawsze pod dyktando jakichś abstrakcyjnych, przyszłościowych wizji. Często zresztą też fałszowanej nauki. Może to być zagłada klimatyczna, może to być globalizm, który nagle uznaje wyższość niedemokratycznie wybranych instytucji nad demokratycznym rządem. Wielki skok w nieznane. Brytyjski konserwatysta Michael Oakeshott w zbiorze esejów o racjonalizmie politycznym w tekście o byciu konserwatystą pisał: być konserwatystą to znaczy preferować to, co znajome, a nie to, co nieznane. Przedkładać to, co sprawdzone, nad tym, co niesprawdzone. Fakty nad tym, co niedopowiedziane i to, co bliskie od tego, co odległe. Prawica, owszem, chętnie wynosi dziś na swoje sztandary znanych konserwatywnych idoli, Thatcher, Reagana, ale ich konserwatyzm ogranicza się do hołubienia wizerunku, a nie czerpania z ich dzieł. W swojej takiej wersji pop konserwatyzmu gubią gdzieś to, co jest istotą, czyli wolność osobista, a nade wszystko wolność gospodarcza. Roger Scruton w wywiadzie dla American Conservative tłumaczył ten nierozerwalny związek konserwatystów z wolnym rynkiem, jak pisał, mówił, wolny rynek jest niezbędną częścią każdej stabilnej społeczności, krytycznym elementem spontanicznego porządku jako środka do wytworzenia i utrzymania społecznie niezbędnej wiedzy, krytycznej dla społeczeństwa, tak jak wspólne prawo czy moralność. Klasyk konserwatywnego liberalizmu, Benjamin Constant, w głośnym eseju o wolności starożytnych i nowożytnych pisał o naturalnym prawie do dysponowania własnością, czy nawet prawem do nadużywania tej własności, tak długo jak nie wyrządza się tym krzywdy innym. Przy czym krzywdę stanowić może każde ograniczenie wolności jednych, żeby poprawić byt drugich. Niestety współczesna prawica zdaje się tego nie rozumieć. Konserwatywny historyk Thomas Sowell w książce Bieda, bogactwo i polityka pisał: popularnym fałszem naszych czasów jest oczekiwanie równych, tych samych efektów czy wyników ekonomicznych dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od wkładu, pracy, talentu. Sowell dowodzi, że wszystkie mechaniczne próby zmiany położenia osób pokrzywdzonych, biednych, mszczą się na tych, których chcieliśmy pomóc. Sztuczne wyrównywanie statusu ekonomicznego przez na przykład gwarantowanie aptekarzom wyłącznego prawa do posiadania aptek. Sklepikarzom, że duże sklepy, ich konkurencja będzie musiała zamknąć się w niedzielę. Albo ceny referencyjne. Państwo gwarantujące rolnikom korzystne ceny skupu. Wszystko to może wyglądać jak pomoc, ale wszystko kończy się krzywdą potencjalnych beneficjentów. W rok po ograniczeniach własnościowych aptek 2000 małych aptek w biedniejszych regionach kraju zbankrutowało. O małych sklepach, co zamiast korzystać na zakazie niedzielnego handlu, teraz bankrutują, powiedziano i napisano już pewnie całe tomy, także nie będę się dalej na tym rozwodził. Może tylko tyle, że wszystkie złe konsekwencje dobrych intencji były i są do przewidzenia. Pamiętacie? Rewolucja to brak historycznej refleksji. To te same błędy w kółko i w kółko powtarzane. Stąd też konserwatyści z taką podejrzliwością patrzą na każdy nurt polityczny, który obiecuje powszechny dobrobyt w zamian za ograniczenie wolności wybranym grupom czy jednostkom. Dlatego zapala nam się czerwona lampka, kiedy słyszymy słowa premiera Morawieckiego o polskim wyjątkowym modelu dobrobytu. Aleksandra Fandrejewska, Związku Przedsiębiorców Pracodawców, policzyła, skąd ten unikalny dobrobyt ma się wziąć. W 2020 roku zapisano w budżecie rekordową sumę, ponad 237 miliardów złotych ze składek od pracujących. To efekt zniesienia limitu 30-krotności składki ZUS-owskiej, to są wyższe podatki od pracowników z tytułu wyższych płac minimalnych. Wszystkie te elementy to są składowe. To są pieniądze, które zamiast na inwestycje i rozwój pójdą na polski model dobrobytu. Unikalny? Tak sobie. Instytut Badań Strukturalnych wykazał, że według przyjętych światowych parametrów Polska po prostu stała się jeszcze jednym państwem opiekuńczym. I to nawet może niezwykłym państwem opiekuńczym, bo Polska wydaje się dziś najwięcej na świadczenia socjalne w relacji PKB na głowę mieszkańca na całym świecie, nie w Europie. Przegoniła kraje szczodrej północy, które notabene wycofują się z grzechów rozrzutności końca poprzedniego wieku. Widać, coś zrozumieli, czegoś się nauczyli, ale te same błędy w kółko powtarzane. Kiedy Jarosław Kaczyński szydzi z liberałów, co wierzą, że gospodarka może działać sama, nie wadzi się z lewicowymi elitami, ale z kapitalizmem, z Friedmanem, ze Smithem, z konserwatystami, do których pretenduje. To też droga obrana wcześniej przez Wiktora Orbana, który w trosce o narodowy kapitał pod sztandarami konserwatyzmu wymuszał wykup na przykład obcych banków albo aptek, a te potem trafiały do jego politycznych akolitów. To też droga opisana przez Friedricha Hayeka w drodze do zniewolenia. System taki, poza tym, że stosuje niektóre te same terminy, pisał Hayek, nie ma nic wspólnego z kapitalizmem i gospodarką rynkową. Jest po prostu socjalizmem według niemieckiego wzorca gospodarki narodowej. To chodziło oczywiście o Niemcy. To dlatego konserwatyści dzisiaj denerwują się, kiedy słyszą o narodowych, wyjątkowych modelach dobrobytu. Konserwatywna podejrzliwość wobec lewicowych, prawicowych konceptów redystrybucyjnych nie wynika z chciwości bogatych, konserwatywnych misiów. Przeciwnie. Pierwszymi ofiarami takich eksperymentów stają się biedni. Nikt tego lepiej nie ujął niż Milton Friedman w wywiadzie telewizyjnym z 1980 roku. Zresztą polecam wszystkim, jeżeli znajdziecie Państwo chwilę, żeby wysłuchać całości. Mówił, społeczeństwo, które stawia równość przed wolnością, nie osiągnie ani jednego, ani drugiego. Społeczeństwo, które stawia wolność przed równością, będzie się cieszyć jednym i drugim. W czasach rewolucyjnych zmian, rozpadu tych little platoons, sponiewierania rodzin, religii, szkół, radykalizm staje się doskonałym narzędziem do wypełniania pustki moralnej. Fantastyczna okazja do polaryzacji, skłócenia i skupienia wyborów na fikcyjnych wizjach przyszłości. Czy to będzie polski model dobrobytu, czy planeta bez płci i CO2, to zawsze są tylko ahistoryczne mrzonki, które komuś tam mają posłużyć do odebrania nam kolejnej cząstki naszej wolności. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w Spotify i w podcastach iTunes.